i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Jutro o godzinie 17 będziemy obchodzić 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I oczywiście nie może być innego wydarzenia miesiąca sierpnia, jak ten niezwykły zryw Polaków, jakim było Powstanie Warszawskie. Pozwólcie Państwo, że dzisiaj, mówiąc o Powstaniu Warszawskim, skoncentruję się na dwóch elementach, na wybuchu Powstania i na jego ocenie. Zawsze, kiedy zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, w różnych mediach podejmowana jest dyskusja na temat tego, czy powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, dlaczego wybuchło. Pozwólcie Państwo, że w tym kontekście zwrócę uwagę na kilka rzeczy istotnych. Oczywiście decyzję o wybuchu powstania podjęli konkretni ludzie, przywódcy Armii Krajowej na czele z komendantem głównym Tadeuszem Komorowskim. I oczywiście ta decyzja, każda ludzka decyzja, jest decyzją, którą można kwestionować. Można się z nią zgadzać, można się z nią nie zgadzać. Natomiast należy pamiętać o tym, iż ludzie, którzy ją podejmowali, nie wiedzieli, co będzie później. Każdy z nas z pewnością ma takie doświadczenie życiowe, że po jakimś złym wydarzeniu w naszym życiu mówimy sobie: po co tam pojechałem? Gdybym nie pojechał, nie złamałbym ręki czy nogi. Po co coś zrobiłem? Gdybym tego nie zrobił, coś by się nie stało. Jesteśmy mądrzy po szkodzie. Ale podejmując decyzję, nie wiemy, jak ona przyniesie skutki. Podejmując decyzję, patrząc na innych ludzi, najczęściej uważamy, że zachowają się oni w sposób podobny, jak do tej pory się zachowywali. Ludzie, którzy podejmowali decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego, zdawali sobie sprawę z tego, że Józef Stalin nie jest przyjacielem Polski. Powstanie Warszawskie politycznie było wymierzone w plany Stalina. Plany Stalina podporządkowania Polski sobie, narzucenia Polsce komunistycznej utopii, oderwania od Polski części terytorium. Ale równocześnie ci ludzie wiedzieli, jak Stalin zachował się wcześniej w podobnych sytuacjach. Najbardziej podobną sytuacją było Powstanie Wileńskie, o którym opowiadałem Państwu miesiąc temu. Operacja Ostra Brama. Wtedy, kiedy Armia Krajowa rozpoczęła szturm na Wilno, wojska sowieckie nie zatrzymały się w miejscu. Nie zatrzymano działań wojennych. Armia Czerwona razem z Armią Krajową wyzwoliła Wilno i dopiero później nastąpiły aresztowania przywódców Państwa Podziemnego Armii Krajowej, rozbrajanie żołnierzy Armii Krajowej. Podobnie było wcześniej na Wołyniu, podobnie było później na ziemi lwowskiej, podobnie było później na Lubelszczyźnie. Trudno było więc przewidzieć, że tym razem Stalin zachowa się inaczej. Tym bardziej, że wydawało się, że w interesie Stalina jest jak najszybszy marsz na zachód. Że po otwarciu drugiego frontu, po lądowaniu aliantów w Normandii, rozpoczął się swoisty wyścig. Kto będzie pierwszy w Berlinie? Kto zajmie większą część Europy? Droga na Berlin prowadziła przez Warszawę. Gdyby Stalin zajął Warszawę w sierpniu 1944 roku, a mógł to zrobić bez większych problemów, wykorzystując Powstanie Warszawskie, to najprawdopodobniej dwa miesiące później wojska sowieckie byłyby już nad Odrą. Ofensywa styczniowa rozpoczęłaby się wtedy nie z nad Wisły, ale z nad Odry, z przedpol Berlina. Wydawało się więc, że Stalin nie może nie wykorzystać takiej szansy jak szybkie przeskoczenie Wisły, ostatniej wielkiej przeszkody wodnej przed przedwojennym terytorium III Rzeszy, aby nie pójść na zachód. Stało się inaczej. Stalin wstrzymał działania wojenne na kierunku warszawskim. Front zastygł na pół roku, opóźnił marsz na Berlin, skierował swoje wojska na południe. Ale trudno było to przewidzieć. Przywódcy Armii Krajowej spodziewali się powtórki z tego, co było w Wilnie. Dlatego planowano tym razem stawienie oporu. Dlatego najlepsze oddziały Armii Krajowej po wyzwoleniu Warszawy miały się skupić wokół dowództwa Armii Krajowej, władz Państwa Podziemnego i stawić opór. Nie pozwolić na rozbrojenie się. Liczono, że jeżeli dojdzie do nawet kilkunastogodzinnych walk między Armią Krajową a Armią Czerwoną, wymusi to na aliantach zachodnich jakąś interwencję. Czy tak by było, tego nie wiemy. Tego się nigdy nie dowiemy. Tadeusz Burkomorowski tak po latach uzasadniał tą decyzję. Zdaniem moim walka, jeśli ją zaczniemy w tej chwili, uniemożliwi Niemcom wprowadzenie ewentualnych dalszych posiłków na bezpośrednie przedpole Warszawy i odetnie drogi zaopatrzenia ich wojsk opierających się na tym odcinku. Z drugiej strony, jeżeli Niemcy pod naporem Armii Czerwonej będą musieli cofnąć się na linię Wisły, czego każdej chwili można było oczekiwać, wtedy zagęszczenie ich sił w samym mieście uniemożliwi nam jakąkolwiek akcję. Sama stolica stanie się polem bitwy między Niemcami a Moskalami, która miasto obróci w gruzy. Moim zdaniem czas był właściwy do rozpoczęcia walki. Burkomorowski uzasadnia, dlaczego powstanie wybuchło wtedy, a nie dwa dni wcześniej czy trzy dni później. Tak jak już mówiłem, można o tym dyskutować. Ale mówi też o bardzo ważnej, istotnej rzeczy. To nie jest tak, że gdyby nie było powstania warszawskiego, to Warszawa przetrwałaby do naszych czasów w takim stanie, w jakim była wiosną 1934 roku. Gdyby nie było powstania warszawskiego, Warszawa też byłaby zniszczona. Pewnie w mniejszym stopniu jak w wyniku powstania warszawskiego, ale byłaby. Dlaczego? Bo Niemcy by bronili Warszawy. Bo Niemcy bronili wszystkich dużych miast. Mieli taką strategię, że każde duże miasto zamieniali w twierdzę. A Warszawa była nie tylko dużym miastem, była również ważnym miastem ze względów komunikacyjnych. Więc byłyby zacięte walki o miasto. Też byłyby zniszczenia, też byliby zabici rani. Być może było ich mniej niż w wyniku powstania warszawskiego. Ale te ofiary byłyby. Każdy, kto był we Wrocławiu, każdy, kto sięgnie do materiałów archiwalnych i zobaczy, jak Wrocław był zniszczony po II wojnie światowej, ten widzi, jakie są skutki walk ulicznych w mieście. Wrocław był broniony przez Niemców desperacko do 6 maja 1935 roku i w wyniku tych walk został zamieniony w gruzy. Zwycięskie powstanie, a gdyby Stalin nie przerwał ofensywy, jest bardzo prawdopodobne, że byłoby zwycięskie, mogło Warszawie oszczędzić tych zniszczeń. Inna ważna postać, inny człowiek, który przyczynił się do podjęcia decyzji o wybuchu powstania warszawskiego, generał Tadeusz Pełczyński, Grzegorz, po latach tak uzasadniał tą decyzję. Gdyby Rosjanie zajęli Warszawę i nas wytaszczyli do Irkucka i głosili, że byliśmy tchórzami, bo nie zaczęliśmy walki, to byłaby dla nas i dla Armii Krajowej klęska sięgająca w historię. Przecież propaganda komunistyczna w kółko zarzucała Armii Krajowej, że stoi z bronią u nogi. Gdyby powstanie warszawskie, to o czym pisze Tadeusz Pełczyński, mogło stać się faktem. Być może dzisiaj byłyby dyskusje, a dlaczego nie wybuchło powstanie? Dlaczego nie skorzystaliśmy z tej szansy? Jest jeszcze jedna kwestia, o której warto pamiętać. Czy ktoś ma pretensje do matki, która nie umiejąc pływać, rzuca się ratować tonące dziecko i tonie? Każdy jest zachwycony jej heroizmem, matczyną miłością. Nikt nie mówi, głupia matka, nie umiała pływać, po co się rzuciła. Każdy rozumie jej motywy. Kochała dziecko, chciała je ratować, nawet jeżeli ta szansa była niewielka. Ludzie, którzy wywołali powstanie warszawskie, kochali Polskę. Chcieli jej wolności i niepodległości, chcieli jej suwerenności. I nawet jeżeli szansa, jaką widzieli w powstaniu warszawskim, była niewielka, wydawało im się, że nie mogą z niej nie skorzystać. Że ich obowiązkiem jest wykorzystać wszystkie możliwe środki, aby walczyć o wolną Polskę. Aby bronić tej niepodległości, którą często oni sami 20 lat wcześniej wywalczyli. Powstania wywołują przywódcy, to oni podejmują decyzję o dacie, terminu, o sposobie rozpoczęcia walki. Ale jeżeli powstanie nie ma oparcia w narodzie, nie ma oparcia w społeczeństwie, to powstanie się załamuje. Dwa przykłady z epoki romantyzmu. 1830 rok. Garstka spiskowców wywołuje powstanie listopadowe. Dlaczego im się to udaje? Bo tego chciał naród. 3 lata później, 1833 rok. Pułkownik Józef Zaliski wkracza do zaboru rosyjskiego, chce wywołać powstanie, zaczyna coś, co nazywa się partyzantką Zaliwskiego. I nie udało się. Dlaczego? Bo ludzie po represjach powstania listopadowego, po klęsce powstania listopadowego, przygnębieni tą klęską, nie mieli chęci do walki. Nie mieli wiary, że ta walka może odnieść zwycięstwo. I powstanie nie wybuchło. Gdyby niepowszechna wiara warszawiaków w sens powstania warszawskiego, gdyby niepowszechna chęć młodych ludzi walki o stolicę, powstanie warszawskie załamałoby się pewnie po kilkunastu godzinach. Byłoby pewnym epizodem. Mówilibyśmy, że 1 sierpnia Armia Krajowa podjęła próbę zajęcia Warszawy. Próba się nie udała. Powstanie trwałoby 1, 2, 3 dni. Jeżeli trwało 63 dni, jeżeli w coraz bardziej trudnych warunkach powstańcy desperacko bronili każdego domu, to dlatego, że to powstanie, ta decyzja była zgodna z ich wolą, że tego chcieli warszawiacy, że tego chcieli młodzi Polacy. Dlaczego mówię młodzi Polacy? Bo trzon sił Armii Krajowej to byli młodzi ludzie, urodzeni około roku 1920. Czasami w literaturze, w filmie przedstawia się tych młodych powstańców jako takie naiwne dzieci, które idą do walki, nie wiedząc, że walka może kończyć się klęską, nie wiedząc, że mogą zginąć, z jakąś taką naiwną wiarą, chęcią przeżycia przygody. Oczywiście motywy ludzkie, zachowania mogły być różne, ale taki obraz pokolenia powstańców warszawskich, tego pokolenia, które czas nazywa się pokoleniem Kolumbów, jest niesłychanie krzywdzący. Oddajmy głos przedstawicielom tego pokolenia, młodym poetom, którzy urodzili się około roku 1920. Wacław Bojarski nie doczekał powstania warszawskiego. Zginął raniony podczas akcji składania kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w 1933 roku. Śmiertelnie ranny. Nie doczekał powstania warszawskiego. Pisał: choćby miał po nas przemaszerować chamski Budkata, choćby wgniótł w ziemię nasze ciała, zniszczył, zgnoił, rozmazał, choćby zmienił naszą jakże nędzną broń w kupę złomu, to przecież dla przyszłych pokoleń będzie ten nasz krzyk niezaspokojony, niezdławiony, żarliwy pragnieniem mocnego dobra. I choćby zawieść miało wszystko, to jedno po nas zostanie na pewno. Proszę zobaczyć. Bojarski ma świadomość, że walka, którą rozpoczyna, może zakończyć się klęską. Ma świadomość, że pod względem militarnym ustępujemy Niemcom. Ma świadomość, że ta walka może zakończyć również jego życie. A jednak jest przekonany, że taką decyzję trzeba podjąć. Że nawet jeżeli ta walka zakończy się klęską, to trzeba ją podjąć. Andrzej Trzebiński też nie doczekał powstania warszawskiego. Rozstrzelany jesienią 1933 roku publicznej egzekucji pisał: pochłonie nas historia młodych 20-letnich chłopców. Nie będziemy mochnackimi Norwidami swojej epoki. Mogliśmy być Rimbaudami, ale odrzuciliśmy to, bo szliśmy gdzieś indziej. Rimbaud, poeta francuski z chyłku XIX wieku, homoseksualista, którego twórczość w dużej mierze była twórczością antychrześcijańską. Mogli pójść jego śladem. Przeżyliby pewnie II wojnę światową. Czytalibyśmy ich wiersze w podręcznikach. Może któryś z nich dostałby nagrodę literacką Nobla. Ale oni to odrzucili. Poszli gdzie indziej. Wybrali obowiązek względem ojczyzny. Wybrali miłość do Boga i Jego Kościół. Ideowy przeciwnik Trzebińskiego, Czesław Miłosz, napisał po wojnie: nie trudno zestawić taką młodość jak jego z żałosną, pustą, bezkierunkową młodością pokazywaną w licznych francuskich powieściach i filmach. Nie trudno też zauważyć, że wszystko, co jest z nim głębokie i czyste, zawdzięcza katolicyzmowi. Wiara religijna została dźwignięta na stopień wyższy, jest osobiście przeżyta, jako odpowiedzialność za każdy dzień i każdą godzinę. To pokolenie, to było pokolenie ludzi, dla których słowa Bóg, honor, ojczyzna nie były pustym frazesem. Andrzej Trzebiński pisał dziennik. Pod koniec tego dziennika zanotował: nigdy nie buntowałem się przeciw śmierci. Ty wiesz to przecież. ale buntuję się przeciw śmierci bezcelowej. To nic nie daje i niczemu nie służy. Dlatego modlę się do Ciebie o życie. Ty zadecydujesz, Panie. Mam wrażenie, że będzie to jutro. Jestem w stanie przygotowań do śmierci. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogąc tak się męczyć z niewykonaniem zadań swojego życia, jednocześnie mogę być tak przebaczający i pogodny. Do nikogo o nic nie mam żalu. Nie mogę powiedzieć, żebym kochał ludzi, ale nie myślę o nich źle. Nawet o tych najbliższych. Boże, myśl o mnie trochę. Modliłem się do Ciebie dzisiaj. Myśl o mnie, Boże. Nie daj mi śmierci, nie daj mi konieczności śmierci. Ty jedyn wiesz, jak straszne byłoby nie wykonać niczego z tych rzeczy, które zostały przed nas wspólnie zaczęte z Wacławem, Bronisławem, Smoleńskim. O, ciężko mi, drogi. To nic innego jak modlitwa. Trzebiński ma świadomość, że może zginąć. Prosi Boga, żeby ta śmierć miała jakiś sens, miała jakiś cel. Prosi Boga o życie, ale jest gotowy przyjąć śmierć. I ta śmierć przyszła. Tadeusz Gajcy zginął razem z innym poetą, Zdzisławem Stronińskim, 16 sierpnia 1934 roku. Walczył w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia 1934 roku zanotował. Zaczęło się, Boże, od Ciebie zależy wszystko. Znowu widzimy tą głęboką wiarę i zdanie się na wolę Bożą. Widzimy również świadomość konsekwencji tego wyboru. A ta konsekwencja to może być śmierć. Namawiany, aby nie szedł walczyć, przekonywany, że jest wybitnym poetą i powinien oszczędzać swoje życie, odpowiedział: nie miałbym prawa pisać o powstaniu, gdybym nie był z bronią w ręku na pierwszej barykadzie. Podobnie mówił Krzysztof Kamil Baczyński, ten wybitny, młody, zdolny poeta, który poległ 4 sierpnia 1934 roku w Pałacu Blanka. Ci młodzi ludzie podejmują decyzję o zaangażowaniu w ruch oporu. Ci młodzi ludzie podejmują decyzję o udziale w Powstaniu Warszawskim. Mieli świadomość, że może to oznaczać śmierć. Mieli świadomość, że powstanie może zakończyć się klęską. Ale byli przekonani, że tak po prostu trzeba. A można było inaczej. To nie jest tak, że każdy musiał być w Armii Krajowej. To nie jest tak, że każdy musiał walczyć w konspiracji. To nie jest tak, że każdy musiał brać udział w Powstaniu Warszawskim. Czesław Miłosz nie walczył. Czesław Miłosz nie włączył się w walkę zbrojną. Czesław Miłosz nie walczył w Powstaniu Warszawskim. Przeżył II wojnę światową. Jego młodsi koledzy poeci wybrali inaczej. Zginęli w wieku 20 kilku lat. I jeszcze jeden przykład. Młoda poetka, o której więcej opowiem Państwu 2 sierpnia, Krystyna Krachelska, ranna 1 sierpnia, zmarła 2 sierpnia, napisała jedną z najbardziej popularnych piosenek polskiego ruchu oporu. Hej chłopcy, bagnet na broń. I tam są takie słowa: bo to jutro, pojutrze czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba się bić. Granaty w dłoni i bagnet na broni. Krystyna Krachelska w tej piosence wyraziła powszechne oczekiwanie młodych ludzi i większości Polaków, że przyjdzie taki moment, że staniemy do równej walki z niemieckim okupantem, że przyjdzie taki moment, kiedy odpłacimy wrogowi za wszystkie krzywdy, jakie nam wyrządził. Powstanie warszawskie wybuchło dlatego, że tego chcieli Polacy. Jeżeli dzisiaj czcimy Powstanie Warszawskie, to nie czcimy klęski, jak zarzucają nam niektórzy. Nie jesteśmy jakimiś masochistami. Czcimy bohaterstwo, heroizm naszych rodaków. Czcimy ich poświęcenie dla ojczyzny. Padamy na kolana w szacunku przed ofiarą ich życia. Bo nasza cywilizacja jest zbudowana między innymi na głębokim przekonaniu, że są wartości ważniejsze ludzkiego życia. Ona jest zbudowana w dużej mierze na klęsce w wąwozie termopilskim. Na tych 300 Spartanach, którzy zginęli, żeby chronić Spartę. Naszymi swoistymi Termopilami było Powstanie Warszawskie. Powstanie warszawskie formalnie, militarnie zakończyło się klęską, politycznie zakończyło się klęską. Ale czy to jest jedyna możliwa ocena? Brytyjski historyk Norman Davies napisał: mimo swojej długiej nieobecności w publicznym dyskursie, Powstanie Warszawskie wywarło głęboki wpływ na kształtowanie się postaw powojennej Polsce. Rzuciło cień na postępowanie zarówno rządzących, jak i rządzonych. Jego duch przemierzał mroczne korytarze władzy elit partyjnych i zamieszkiwał słoneczne wyżyny nadziei, której nigdy nie udało się wymazać z publicznej świadomości. Pamięć o nim łagodziła plany ostrożnych rezydentów Kremla, którzy nie zapomnieli, jak Polacy potrafią walczyć i którzy bez tych wspomnień mogliby częściej odczuwać pokusę, aby użyć większej siły. Brytyjski historyk, ktoś, kto patrzy na to z zewnątrz, mówi o trwałych korzyściach, jakie przyniosło Powstanie Warszawskie. Mówi, że ten heroizm, ta walka Polaków była pewną przestrogą, że ona hamowała polskich komunistów przed jeszcze większą eskalacją represji. Że to, co kiedyś mówiono, że Polska jest najwyższym barakiem w obozie socjalistycznym, między innymi z tego wynikało. Że o tym również pamiętał Józef Stalin i jego następcy. Że to budziło pewien szacunek i dawało nam pewne konkretne, trochę większe swobody. Ale też jest mowa o tym, że to Powstanie Warszawskie było czymś, co dawało siły do walki z komunizmem. Było czymś, co było inspiracją dla wielu pokoleń po dzień dzisiejszy. Jestem przekonany, że dzisiaj, jutro, tysiące młodych Polaków w najróżniejszy sposób uczczą Powstanie Warszawskie. Jedni będą czcić to powstanie na piłkarskich meczach, inni biegając, inni zatrzymując się w centrum miasta, inni paląc race, inni zamieszczając okolicznościowe banery na portalach społecznościowych. W najróżniejszy sposób tysiące Polaków będą czcić to wydarzenie. Dla milionów Polaków ci ludzie byli bohaterami. Dla wielu z nas ci ludzie są pewnym wzorcem postaw patriotycznych. Tak jak chrześcijaństwo żywi się krwią męczenników, tak patriotyzm żywi się krwią męczenników narodowych. A Powstanie Warszawskie dostarcza ich bez niku. Polski historyk Dariusz Gawin zauważył: zadajemy pytanie, kto ostatecznie postawił na swoim? Hitler, Stalin czy Polacy? Czy Warszawa przestała istnieć? Pozostała sowiecka czy też jest wolna? Po 60 latach widać, że nie mieliśmy wprawdzie dosyć siły, aby zwyciężyć, ale mieliśmy jej mimo to dość, by przez swoje uporczywe trwanie przy wolności, pomimo klęski, odzyskać wreszcie naszą wspólną sprawę. To było napisane w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Bo przecież dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Nie ma tu komunizmu, nie ma faszyzmu. I to w dużej mierze jest ich zasługa. I jeszcze jedna ocena już nie polityczna, nie wojskowa, moralna. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, który obserwował Powstanie Warszawskie, bo w czasie Powstania Warszawskiego był w podwarszawskich Laskach, w Kampinosie, tam gdzie też byli powstańcy, gdzie opatrywał tych rannych powstańców, gdzie oglądał łuny płonącej Warszawy. I ten prymas tysiąclecia powiedział: w czasach trudnych i przełomowych dla narodu mobilizuje się wszystkie siły. Widać to było zwłaszcza w dniach Powstania Warszawskiego. Pozostanie ono bez względu na późniejszą ocenę historyków najwspanialszym świadectwem woli i prawa do życia narodu. Było potężnym zrywem, który za wszelką cenę, nawet za cenę zniszczenia stolicy, bo ona nie jest całym narodem. Nawet za cenę krwi najlepszej młodzieży, bo nie jest jeszcze cały naród. Pragnie zaświadczyć w obliczu świata, że Polska ma prawo żyć, że Polska ma prawo do wolności. Pozwólcie Państwo, że to krótkie rozważanie na temat przyczyn wybuchu i znaczenia Powstania Warszawskiego Zakończę jeszcze jednym cytatem. Powstańczy kapelan ksiądz Józef Sieradzan, kapelan powstańczego Żoliborza Marymontu, później długoletni, charyzmatyczny proboszcz kaliskiej parafii świętego Gotarda na Rypinku, w 1991 roku, w czasie mszy świętej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, swoją homilię zakończył tymi słowami, które niech posłużą za motto tej krótkiej refleksji. Ta krew rozlana to skarb narodowy, bezcenny relikwiarz. Męczeńskie ich dusze, sprofanowane ciała, jak pełne kłosy poszły do gumien bożych, a ich krew ofiarna zasiliła skarbiec narodowy. Rumieni się mi płynie krew, krew żywa, gorąca, miłująca, w tym relikwiarzu narodowym, w którym cała Warszawa dostojnie składała najcenniejszą daninę, ofiarę własnej krwi. My Polacy, jak mówi Pismo Święte, staliśmy się widownią dla ludzi aniołów. Morze naszego cierpienia biło taranem w sumienie świata. Wierzyliśmy w boskie słowa Chrystusa. Jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, żyć będzie.
Najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sam, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szed wielki bal. Szła z nami wszędzie przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią, przez dni szalone, gwieździste noce. Była piosenka uśmiechem łzą. Moja mała dziewczynko zakał, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg i nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dookoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko Saka. Tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram, w ciasnych uliczkach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł pęk, na barykadzie została miłość razem z tym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko z AK, przyznasz chyba, że to wielka była gra i tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień. I ta trwoga chodzi dookoła, spłonął świat. Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z akacji. Ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczyna.